świat się zmienia.
Iwona Adamska, dzień dobry. Ze mną dzisiaj psycholog dr Róża Bazińska, SWPS w Sopocie. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry.
Obie wzięłyśmy sobie do serca ten popularny hashtag i też popularne zdanie zostań w domu. Dlatego dzisiaj nasza rozmowa przebiega właśnie w taki sposób.
Podpowiedziane rozwiązanie, które nie wszyscy może od razu akceptowali, żeby zostać w domu, dlaczego psychologicznie to jest dobre, niezależnie od tego, jak sensowne z punktu widzenia epidemiologicznego. Psychologicznie jest dobre, bo konkretnie mówi, co mogę zrobić w zagrożeniu bardzo konkretnym. No i wszystkie dane psychologiczne pokazują, że jeżeli sytuacja wywołuje lęk, a ta bez wątpienia wywołuje lęk niezwykle wysoki, to instrukcje powinny być bardzo konkretne, czyli przekładać się na działania, które każdy może wykonać. Więc to na pewno jest lepsze niż jakieś próby szukania takich recept, a nie denerwuj się, opanuj strach, opanuj swój stres. Takie instrukcje działają słabo, więc myślę, że zalecenie zostań w domu jest wystarczająco takim, żeby można było przynajmniej w tej pierwszej fazie, której wydaje się, że raczej to wszystkich przeraziła ta sytuacja, mimo że zbliżała się, to jednak zaskoczyła ludzi, nie tylko rządzących, nie tylko służby odpowiedzialne za tego typu sytuacje, ale też nas jako indywidualnych ludzi. No, warto tu może powiedzieć o czymś takim, że kiedy rzeczywiste jakieś zagrożenie się do nas zbliża, to my mamy takie mechanizmy psychologiczne, które powodują, że długo nie chcemy tego widzieć, że potrafimy koncentrować się na jakichś innych sprawach, rozpraszać uwagę, nie dostrzegać niebezpieczeństwa, zwłaszcza takiego, które rzeczywiście jest poważnym niebezpieczeństwem. I kolejny etap to jest etap, w którym no ewentualnie jesteśmy gotowi do tego, żeby podjąć jakieś konkretne działania i wtedy im one są bardziej konkretne, im lepiej zdefiniowane, tym są skuteczniejsze. Zostań w domu jest bardzo dobrą receptą.
Pani doktor, oczywiście czytamy pewnie obydwie i wszyscy różne komentarze, które się pojawiają. Znalazłam informację, że zdyscyplinowaliśmy się dość dobrze, jeżeli chodzi o koronawirus, a jeżeli chodzi na przykład o zmiany klimatyczne, o których mówi się nie miesiąc, nie rok, tylko już właściwie lata, że jakoś tego sobie do serca nie wzięliśmy. Dlaczego tak? Obydwa zagrożenia są naprawdę bardzo poważne.
Wydaje mi się, że trudno je porównywać, dlatego że to, co obserwujemy w tej chwili, to zagrożenie epidemią, dzieje się tu i teraz. Natomiast zagrożenia wynikające z ocieplenia klimatu, to są zagrożenia, które jawią się jako dosyć nieokreślona przyszłość, nawet wtedy, kiedy dowiadujemy się, że może to być już niedługo. Niemniej to ciągle jest daleko i wydaje się, że na tego typu zagrożenia my też mamy pełną taką serię różnych możliwych interpretacji psychologicznych, które pozwalają nam po prostu sobie z tym radzić i właściwie nic nie robić. No tu bym chciała nawiązać może do takich badań, które robimy z grupą magistrantów, w których my chcieliśmy sprawdzić, czy rzeczywiście ludzie mają jakieś mechanizmy obronne, psychologiczne, które pozwalają im właśnie nie reagować. I my to badanie, jedno z takich badań zrobiliśmy w taki sposób, że pokazywaliśmy filmy, takie króciutkie, w których ludzie no, jawnie dowiadywali się o tym, że zagrożenia klimatyczne są bardzo poważne, zbliżają się i rzeczywiście mogą zagrozić no, takiej naszej codzienności, naszemu życiu, grożą migracjami. No i wiele innych z tego wynikających zagrożeń, ale sprawdzaliśmy, co dzieje się po tym, kiedy ludzie zapoznają się z takimi informacjami. No i uzyskaliśmy potwierdzenie takich koncepcji teoretycznych, pokazujących, że w sytuacji, w której zagrożenie oznacza takie poczucie bezradności, poczucie jednostkowej niemożności działania, że ludzie reagują takim bardzo ciekawym mechanizmem. Jednym z jego wymiarów to jest takie przybliżanie się, identyfikacja z własną grupą. My akurat badaliśmy identyfikację z własną grupą narodową. I można myśleć, że kiedy myślimy sobie o tych zbliżających się zagrożeniach klimatycznych czy różnych epidemiologicznych, kiedy jeszcze ich nie ma tu i teraz, to jest to taki moment, w którym obserwujemy zresztą gołym okiem narastanie takich tendencji, powiedziałabym, nacjonalistycznych czy prawicowych, poglądów konserwatywnych i to na takim globalnym poziomie można interpretować jako narastanie takich postaw, które nas przybliżają do takich bytów trochę większych niż tylko ja, czyli przybliżają nas do identyfikowania się z grupami narodowymi, z innymi grupami, które są dla nas znaczące. I czyli to jest taki mechanizm ratunkowy, jakby kiedy jestem bezradny, ja jako indywidualny człowiek, jako jednostka, to jakby przestawiam się, przełączam się z takiej indywidualnej tożsamości na tożsamość grupową, społeczną.
Czyli zjadomy, tak? Bardziej?
My, tak. Czyli można powiedzieć, że z tego ja przełączam się na my po to, żeby odzyskać poczucie mocy, poczucie sprawstwa, poczucie kontroli. Wydaje się, że ten mechanizm można wykorzystać właśnie w takich sytuacjach, w których zagrożenia mają charakter globalny.
No tak, ale z drugiej strony, jak pani doktor wspomniała, bardzo też radykalizują się pewne postawy i mamy to poczucie tożsamości narodowej i przybysze z zewnątrz, tak ich określmy, no nie są już tak postrzegani jak dawniej, tak? Bo oni mogą to zagrożenie również nieść dla nas.
Niestety, tak. To jest jakby ta negatywna strona tego zjawiska, że z jednej strony silnie identyfikujemy się z własnym narodem, czy z własnymi innymi grupami, ale może to jednocześnie prowadzić do niechęci czy wrogości wobec obcych grup. I tak nam wyszło w naszym badaniu, że rzeczywiście tej silnej identyfikacji narodowej, która się nasilała pod wpływem właśnie okazywania materiałów o zagrożeniach globalnych, że jej rzeczywiście towarzyszyła niechęć czy takie dystansowanie się do różnych grup imigrantów obecnie mieszkających w Polsce. No i to można traktować jako taki efekt towarzyszący, ale on też może być groźny. Niemniej, wydaje mi się, że on nie jest konieczny, że to bardzo dużo zależy od tego, na ile ta grupa, z którą identyfikujemy się, jak bardzo grupa narodowa, ona należy do tych, z którymi chętnie się identyfikujemy, bo jest grupą dużą, trwałą, mającą taką dużą wyrazistość psychologiczną, tak zwaną bytowość. Ale wydaje mi się, że gdyby tą grupę narodową definiować poprzez takie wartości, które mają charakter wartości bardziej altruistycznych, inkluzywnych dla innych grup, to nie musiałoby to oznaczać takiego narastania niechęci do obcych. To teoretycznie wydaje się, że z jednej strony mamy taką silną identyfikację, jeżeli pojawia się zagrożenie, identyfikację z własną grupą i temu jakby automatycznie towarzyszy niechęć do obcych. Natomiast temu sprzyja taki kontekst, który ma charakter konkurencyjny. Jeżeli ci inni obcy nie będą definiowani jako konkurujący o wspólne zasoby, to jest szansa na łagodzenie tego zjawiska. Albo próby definiowania nie my Polacy, tylko my Europejczycy, my obywatele tego świata. I im bardziej ta grupa byłaby grupą taką inkluzywną, szeroką, tym mniej grup byłoby wykluczane.
To też w takich sytuacjach, co pewnie potwierdza historia, okazuje się, że ta moc sprawcza, która jest tak bardzo ostatnio podkreślana, że jednostka tyle może, też chyba traci na swojej mocy.
Najbardziej, bo teoretycznie przynajmniej wiele koncepcji potwierdza takie rozumienie grupy jako większego, bytu, który właśnie przywraca człowiekowi poczucie sprawstwa. To dzieje się dzięki temu, że my, identyfikując się z jakimś szerszym my, zyskujemy poczucie mocy, identyfikując się z normami, wartościami, podporządkowując też jakby własne zachowanie, myślenie normom, które ta grupa proponuje, które są jakby definicyjne dla tej grupy. Możemy identyfikować się z liderami. To nam dodaje takiego poczucia jakby odzyskania własnego sprawstwa, które tracimy jako jednostka, co wydaje się dosyć oczywiste, prawda, we współczesnym świecie wobec zagrożeń o takim charakterze globalnym.
Oczywiście u podłoża takiej epidemii czy pandemii, w tym wypadku koronawirusa czy innych zdarzeń tragicznych, leży lęk przed śmiercią. Tak przynajmniej twierdzi psychiatra, znakomity zresztą, Irwin Yalom. Czy rzeczywiście tak jest? Czy to lęk przed śmiercią powoduje różne mobilizacje czy mechanizmy obronne?
W psychologii społecznej znana jest taka koncepcja, która nazywa się teorią opanowania trwogi. To jest koncepcja, która rozwijana jest od co najmniej 2 dekad. I idea tej koncepcji opiera się na takim założeniu, że my jako ludzie jesteśmy świadomi tego, że nasze życie, które ma charakter również życia biologicznego, że w jakimś momencie się kończy i że ta świadomość nieuchronności własnej śmierci owocuje takim potencjałem lęku, niepokoju, lęku egzystencjalnego, który bardzo łatwo może być zaktywizowany. Natomiast, żeby sobie z nim poradzić, człowiek tworzy cały świat wokół siebie, świat kultury, cywilizację, która proponuje mu różne sposoby na poradzenie sobie z własnym kruchym, jednostkowym bytem. I jednym z takich elementów, sposobów na radzenie sobie z lękiem przed śmiercią jest takie poczucie przynależności do pewnej grupy kulturowej, do pewnego kontekstu kulturowego, który proponuje różne jakby wizje świata, w które my wchodzimy, akceptujemy, dzięki czemu zyskujemy też takie poczucie przynależności do szerszej grupy, która daje nam poczucie, że nasze jednostkowe życie, nawet jeżeli się skończy, to jednak trwa nadal w tych wartościach tej kultury, że możemy tworzyć rzeczy, które przetrwają dłużej. Tutaj mam na myśli jakieś dzieła sztuki, dzieła naukowe. Ludzie angażują się w zyskiwanie statusu, prestiżu, czegoś, co jest jakby miarą wartości nas jako jednostki. I to są założenia teoretyczne tutaj, które stoją za tą koncepcją, pokazują niejako, że ten lęk egzystencjalny jest takim motorem naszych działań, które niekoniecznie uświadamiamy sobie na takim poziomie codziennego życia, dlaczego coś robimy. Natomiast to bardzo skutecznie łagodzi ten lęk egzystencjalny, ale jednocześnie w sytuacji, w której jest on pobudzany, my też zachowujemy się w taki sposób, który ten lęk egzystencjalny redukuje. Na przykład zachowujemy się w taki podobny sposób do tego, co myśmy uzyskali w tych badaniach nad zagrożeniami globalnymi, czyli silniej identyfikujemy się z własną kulturą, z własną grupą, z wartościami tej grupy, a jednocześnie przejawiamy niechęć do wszelkiej odmienności, do różnych obcych grup, i jesteśmy skłonni też wykluczać z własnej grupy osoby, które łamią jakieś jej normy, wartości, jakieś reguły.
Nawet więc tutaj chodzi o grupę małą, tak? Nie, to nie musi być grupa z zewnątrz, ale też tutaj w naszym środowisku mamy swoje jakieś takie mini grupy, które funkcjonują.
Tak, taka grupa, która ma charakter jakiejś grupy znaczącej, a jednocześnie definiującej nas, tak? Że czujemy się częścią pewnej całości, która definiuje to, kim jestem w takim sensie społecznym. To jest koncepcja z lat 90. i wydaje się, że czego dzisiaj doświadczamy, to jest znacznie więcej niż tylko zaktywizowanie takich myśli o własnej śmiertelności. Bo w tej teorii jest takie założenie, że jeżeli takie myśli się pojawiają, jeżeli pojawia się gdzieś ten potencjał tego lęku egzystencjalnego, to my z nim sobie radzimy tak niejako automatycznie, ponieważ mamy do tego stabilność świata, świata wartości, świata kulturowego, który nas otacza. Natomiast to, czego dzisiaj doświadczamy, to doświadczamy jakby zachwiania, przekonania o tej trwałości tego gruntu, czyli naszego stylu życia, sposobu życia, bo nie wiemy, czy za tydzień, za miesiąc, za rok, czy będziemy mogli wrócić do tych sposobów życia, codzienności, wartości, które nam zawsze towarzyszyły, prawda?
No, niektórzy mówią, że przeżywamy rewolucję, rzeczywiście, że ta sytuacja z wirusem to jest pewien rodzaj rewolucji. Zobaczymy, jak świat będzie wyglądał. No, zmienia się on błyskawicznie na naszych oczach. Bardzo dziękuję pani doktor, że zechciała pani, zostając w domu, porozmawiać z nami, ze mną i ze słuchaczami i mam nadzieję na jakieś kolejne spotkanie. Doktor Róża Bazińska, psycholog SWPS w Sopocie. Iwona Dębska, ja również dziękuję. Do usłyszenia za tydzień o stałej porze.
Świat się zmienia.